Jak wyglądały dawne studnie miejskie? A jak pierwsze sieciowe oświetlenie miasta? Czym władać powinien ten, kto chce opanować sztukę rysunku? Kulturalnie pytam, by opowiedzieć Państwu o niesamowitej wystawie we Wrocławskim Muzeum Narodowym. Joanna Mielewczyk. Wrocław według Bacha pokazuje nie tylko niezwykłą miejską zabudowę, ale i to, jak żyli w pierwszej ćwierci XIX wieku wrocławscy mieszczanie. Twórca wyjątkowego zbioru, Karl Bach, był projektantem dzieł użytkowych, kolekcjonerem, dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych i był również artystą prawie całkowicie zapomnianym. A to dzięki jego zaangażowaniu i pracy jego uczniów można obejrzeć we Wrocławskim Muzeum 191 rysunków ukazujących najważniejsze budowle, pomniki, place, ulice, mosty Wrocławia, jak również przykłady rzeźby, w tym niemal w 85% niezachowane do naszych czasów portale domów mieszczańskich. Można, opowiada kuratorka wystawy Aurelia Zduńczyk, poznać Wrocław z początku XIX wieku.
Miasto sprzed wielkiej rozbudowy, sprzed zasypania oławy miejskiej, sprzed likwidacji murów miejskich, ale także sprzed budowy kolei, sprzed budowy linii tramwajowych. Także na pewno Wrocław o wiele spokojniejszy, cichszy niż ten, który znamy obecnie.
To Wrocław bez wielu budynków, które z pewnością kojarzone dziś są z miastem.
Jak choćby opera wrocławska, której nie upatrzymy jeszcze na ulicy Świdnickiej, ponieważ została ona wybudowana dopiero po ukończeniu tych rysunków.
I jeszcze na wystawie zobaczą Państwo zaułki, których dziś nie ma. No to zaczynamy.
Zaczynamy od prezentacji bohatera naszej wystawy. Przejdźmy może do pierwszej sali. Na początku widzimy portret artysty. Karl Bach urodził się w Poczdamie, wywodził się z rodziny zamożnego kupca żydowskiego. Był więc pierwszym we Wrocławiu artystą pochodzenia żydowskiego. Pierwsze lekcje rysunku odbierał u artysty miedziorytnika Andreasa Ludwika Krügera w swoim rodzinnym mieście. Stamtąd udał się do Berlina, gdzie studiował w Akademii Sztuk Pięknych. Był bardzo aktywnym studentem, przyczynił się nawet do wprowadzenia szkicu Actus Modela do programu nauczania w Akademii. Dziś, jak wiemy, jest to podstawowy element kształcenia studentów. Ówczesny dyrektor, widząc zaangażowanie studentów, którzy gromadzili się w prywatnej kwaterze Bacha celem studiowania postaci ludzkich, udostępnił młodym uczniom specjalnie dostosowaną w tym celu salę, gdzie odbywały się pierwsze tego typu rysunki.
To był model męski, czy kobiece?
Tego nie wiemy, ponieważ nie ma dokładnych informacji. Możemy przypuszczać, że mogły to być oba rodzaje, bo te postacie, zarówno męskie, jak i kobiece, będą się następnie przejawiać w twórczości Karla Bacha. Artysta był również związany z kręgami oświecenia żydowskiego, zwanego Haskala. Był przyjacielem Mojżesza Mendelsona, który był czołowym reprezentantem tego ruchu i właśnie wpis tego znanego działacza odnajdziemy w sztambuchu artysty wypożyczonym z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Sztambuch był rodzajem pamiętnika, w którym artyści dedykacje wpisywali czołowi reprezentanci świata nauki, sztuki, ale również domów szlacheckich. Sztambuch ten zawiera blisko 180 dedykacji, z czego 42 są opatrzone unikalnymi rysunkami wykonanymi ręką nawet wykładowców Akademii w Berlinie czy Akademii w Dreźnie. Odnajdziemy sztambuch Karla Bacha, wpis Bertera Thorvaldsena, który na jeden dzień przyjechał do Wrocławia w 1822 roku i uwiecznił się w sztambuchu młodego artysty.
To są życzenia, czy to są po prostu podpisy?
To są niejednokrotnie sentencje. Choćby wspomniany Mojżesz Mendelsohn wpisał się młodemu artyście z przyjaznym uszanowaniem, jak głosi dedykacja, wpisując również sentencje: bez prawdy nie ma piękna, bez piękna nie ma prawdy. Widzimy więc, że są to niejednokrotnie sentencje o wymowie moralizatorskiej, ale również niekiedy o wymowie wanitatywnej. Znajdziemy bowiem w sztambuchu widok urny z napisem w języku łacińskim głoszącym tutaj leży Potocki, który wiąże się z postacią drugiego mecenata artystycznego Karla Bacha. Sztambuch ten bowiem jest wyjątkowym świadectwem polskiego protektoratu, którym został objęty młody artysta. 1780 roku w trakcie kopiowania jednej z prac Pesna młodego artystę zauważył bowiem sam hrabia Ossoliński. Postanowił opatrzyć twórcę pensją w wysokości 200 guldenów, zabrał go ze sobą do Warszawy, gdzie młodemu artyście polecił sporządzenie serii portretów. Dziś pozostały już jedynie dwa relikty z tej twórczości tworzonej dla polskiego protektora. Jednym z nich jest portret Teresy Ossolińskiej, żony Józefa Tamtego, który znajduje się obecnie w zbiorach Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Artysta mierzył bardzo wysoko, a na pewno jego znaczenie podkreślił drugi jego mecenat, którym był sam hrabia Jan Potocki, autor słynnego rękopisu znalezionego w Saragosie, słynny podróżnik, starożytnik, również pierwszy archeolog. I kiedy obejmuje on protektorat nad młodym artystą, zabiera go ze sobą w podróż po najważniejszych krajach Europy. Artyści zwiedzali wspólnie Niemcy, Austrię, Francję, Niderlandy, ale również Włochy, gdzie powstały te niezwykle ciekawe rysunki. Wiemy, że w Rzymie artysta stworzył ten jedyny znany dzisiaj pejzaż oraz te sześć jedynych zachowanych rysunków kopii dzieł wielkich mistrzów. Kopii dzieł Tycjana, Rafaela, Correggia, które znajdowały się w zagranicznych kolekcjach, a które artysta odrysowywał w trakcie swojego pobytu studyjnego. Dzisiaj w dobie reprodukcji cyfrowej łatwo nam umyka ta rola, jaką pełniły wykonywane przez artystów kopie. Były one nie tylko podstawowym warsztatem twórcy w zakresie kopiowania, ale również były dla wielu jedynym sposobem na poznanie arcydzieł znajdujących się w zagranicznych kolekcjach.
Bo one przyjeżdżały z artystą albo były wysyłane.
To prawda, a niejednokrotnie również wydawane w formie albumów graficznych. Na naszej wystawie widzimy fragmenty albumu graficznego wydanego przez Karla Bacha, albumu, który zawierał 12 drzeworytów artysty przedstawiających kopie watykańskich dzieł Rafaela.
Kiedy Bach się zainteresował Wrocławiem?
Bach przybył do Wrocławia w 1791 roku, kiedy z polecenia kolejnego polskiego arystokraty, Michała Ogińskiego, został dyrektorem pierwszej wrocławskiej prowincjalnej szkoły sztuk.
To jakby dzisiejsza Akademia Sztuk Pięknych.
Tak, jest ona protoplastką dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych. Karl Bach nie tylko był dyrektorem, ale wieloletnim wykładowcą rysunku. Rysunek był bowiem tą właśnie działalnością, którą on przodował i która rozsławiła jego nazwisko. W naszych zbiorach znajduje się właśnie 16 dzieł rysunkowych, dzieł graficznych. Jest to największa kolekcja rysunków zachowanych po artyście. Czas, kiedy Karl Bach zainteresował się Wrocławiem, splata się zarówno z bardzo ważnym momentem w dziejach Europy, jakim był okres wojen napoleońskich. Wojny te przyczyniły się do rozbudzenia tego poczucia lokalnej tożsamości, poczucia lokalnego patriotyzmu i zainteresowania się krajobrazem rodzimym, rodzimymi dziełami sztuki. Zainteresowania Wrocławiem splatają się również z trudnym momentem w karierze artystycznej Karla Bacha, ponieważ po połączeniu szkoły ze szkołą budowlaną stracił on, jak się później miało okazać, bezpowrotnie posadę dyrektora, ponieważ zarzucano mu brak znajomości architektury. Wykonywane przez jego trzech najzdolniejszych uczniów, Heinricha Mützla, Ernsta Wiedemanna i Heinricha Hillebranta, rysunki miały przekonać wszystkich, że bardzo dobrze znane są mu tajniki związane z architekturą i budownictwem. Stąd wynika ta niezwykle wręcz jubilerska precyzja wykonywania tych rysunków, ale również i zakres tematyczny tych tek, ponieważ cała uwaga skupia się czy to na widokach architektury, czy to na monumentalnych pomnikach, czy dekoracjach rzeźbiarskich ściśle związanych czy to z domami mieszczańskimi, czy to z gotyckimi kościołami.
Czyli to nie była taka sztuka dla miasta, czy nawet dla sztuki, to była sztuka po to, żeby coś udowodnić.
Tak, to była sztuka tworzona w bardzo ściśle określonym celu i stąd wynika taka iście dokumentacyjna rola tych rysunków, która w kolejnych latach okazała się dla nas bezcenna, ponieważ Karl Bach sprawił, że na tych rysunkach wykonywanych przez jego uczniów uwiecznione zostały liczne, niezachowane już do naszych czasów zabytki, ale również i zupełnie odmienione oblicze miasta. jak już wspomniałam, nowoczesna zabudowa, zasypanie oławy miejskiej, budowa kolei, wszystkie te związane z postępem cywilizacyjnym działania sprawiły, że Wrocław został kompletnie odmieniony na przestrzeni kolejnych kilkudziesięciu lat. I co ciekawe, doceniano te rysunki właśnie z tego kronikarskiego, powiedzielibyśmy, aspektu już na początku XX wieku, ponieważ kiedy rysunki te były po raz pierwszy prezentowane po śmierci artysty w 1905 roku, na wystawie w Muzeum Rzemiosł i Starożytności. W lokalnej prasie ukazała się recenzja tej wystawy, w której pisano, że nawet urodzony wrocławianin musi studiować te rysunki, żeby rozpoznać oblicze miasta odmienionego na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Również jeden z docentów wykładający historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, dr Alwin Schulz, podkreślał, że każdy, kto chce zgłębiać sztukę Wrocławia, musi koniecznie poznać zbiór rysunków Karla Bacha, ponieważ uwiecznione w nim zostało wiele niezachowanych dzieł sztuki, w tym pierwsze wczesnorenesansowe przykłady dekoracji rzeźbiarskiej portali domów mieszczańskich.
Ja bym chciała, żebyśmy poszły do takiego rysunku, który nam pokaże coś, czego nie ma, i takiego, który pokaże coś, co istnieje do dzisiaj.
Dobrze. Widzimy tutaj widok ratusza wrocławskiego. W samej architekturze na pierwszy rzut oka widzimy, że nie zaszły jakieś znaczące zmiany, ale jeśli uważnie przyjrzymy się tym wszystkim przybudówkom, które okalają, zobaczymy, że niegdyś przy głównym wejściu do siedziby magistratu można było zakupić kapelusze. Obok można było nabyć wykinowe kosze, które wyplatali lokalni rzemieślnicy. Widzimy tutaj oficerów, rodziny z dziećmi spacerujące po płycie rynku wrocławskiego.
Bardzo jest precyzyjny ten rysunek. Wrocławianie bardzo chyba byli wielkimi miłośnikami psów, bo tych psów jest na nim najwięcej. Ale rzeczywiście takie najdrobniejsze rzeczy widać. Koła od taczki. To jak byli ubrani mieszczanie wrocławscy.
Prawda. Heinrich Mozel z niezwykłą dbałością o każdy najdrobniejszy detal starał się oddać zarówno architekturę, jak i stroje, jak i elementy również codziennego życia mieszkańców. Na rysunkach zobaczymy dawne studnie miejskie, do których wrocławianka zmierza z wiadrem, żeby nabrać wody i zanieść ją do swojego domu. Na jednym z rysunków zobaczymy pierwsze sieciowe oświetlenie miasta, ponieważ Heinrich Mozel odrysował latarnie na rafinowany olej, które zawieszone na łańcuchach oświetlały ulice Wrocławia. Już w latach 40. zamieniono je na latarnie gazowe, więc widzimy, że dzięki temu momentowi, który wyczuł Karl Bach, odnajdujemy tak ważne wówczas dla wrocławian elementy.
Ja się zastanawiam, po pierwsze, jak wybrał tych swoich trzech uczniów Karl Bach, żeby to oni właśnie rysowali. Po drugie, jak wyglądała jego opieka, czy my o tym wiemy, nad tym, co powstawało, czy on to komentował, czy prosił o zmiany, czy mówił, że coś trzeba dodać albo z innej perspektywy popatrzeć.
Możemy przypuszczać, że Karl Bach określał tematykę tych rysunków, ponieważ tworzyły one sześć tek tematycznych, tek pokaźnych rozmiarów. W większości oprócz nazwiska rysownika pojawia się druga sygnatura, sygnatura Karla Bacha opatrzona łacińskim słowem dirigebat, czyli kierował. Karl Bach mieni się więc tutaj jako swoisty kierownik projektu, którym było wykonanie tych odrysów. Karl Bach wybrał tych rysowników już znacznie wcześniej, musiał więc dostrzec ich niepośrednie talenty. Na pewno najzdolniejszym z nich był Heinrich Mozel, który zresztą po śmierci swojego wrocławskiego profesora przeniósł się do Berlina, gdzie tworzył na rzecz Karla Schinkla. Więc widzimy, że w pełni udowodnił on swoją zdolność do precyzyjnego oddawania architektury, ponieważ w następnych latach związał się z tym czołowym architektem niemieckim doby klasycyzmu. Wiemy, że właśnie ci trzej studenci wystawiali za każdym razem pod nazwiskiem Karla Bacha swoje prace na dorocznych wystawach organizowanych przez Śląskie Towarzystwo Kultury Ojczystej. Widzimy więc, że chociaż wrocławska szkoła prowincjalna zakładała raczej kształcenie przyszłych rzemieślników, kształcenie odtwórcze, Karl Bach umożliwił tym trzem uczniom stworzenie prac bardziej twórczych, prac o wiele bardziej wymagających, a Heinrich Mozel udowodnił, że nie tylko potrafi przerysować kształt, który widzi, ale również bardzo dobrze oddać perspektywę. To wszystko bowiem widzimy na tych rysunkach wrocławskich.
A to jest nasz wrocławski pręgierz?
Tak, to jest nasz wrocławski pręgierz, który stał nie dość przed ratuszem. Dziś wiemy, że zastąpi jego kopia. Fragmenty są obok Muzeum Architektury. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to pierwsze czasopismo poświęcone sztuce, wydawane we Wrocławiu właśnie przez Karla Bacha i Karla Benkowica. Czasopismo to pełniło rolę samouczka, ponieważ Karl Bach na jego łamach prowadził młodych adeptów sztuk do oddawania czy to form użytkowych, czy to postaci, również ich proporcji, wychodząc od linii prostej i krzywej. Na łamach tego czasopisma, opatrzonego autorskimi grafikami Karla Bacha, artysta przekonywał, że tak jak alfabet liczy 24 litery, tak sztuka rysunku dwie, linię prostą i krzywą. Ten, kto nimi władał, opanował sztukę rysunku. Oprócz właśnie tego czasopisma Der Torso prezentujemy również na wystawie traktat poświęcony proporcjom, w którym Karl Bach przekonywał zarówno dzięki własnoręcznie wykonanym grafikom, jak również dzięki komentarzowi słownemu, że starożytnym udawało się projektowanie form w tak zwanym dobrym smaku, czyli w tych dobrych proporcjach, dzięki opanowaniu proporcji ludzkiego ciała, które artysta próbował wpisywać czy to w formy kapiteli, czy to w formy projektowanych naczyń. Był bowiem przekonany, że to przełożenie proporcji ludzkiego ciała na projektowane formy użytkowe, czy też na projektowaną architekturę, przyczyni się do nadania im tych pięknych, klasycznych proporcji. Tutaj widzimy rysunki z piątej teki, w której znajdziemy widoki ogólne wrocławskiej katedry oraz elementy jej wyposażenia. Widzimy chociażby tutaj zrekonstruowany w 2019 roku srebrny ołtarz Fundacji biskupa Jerina. To właśnie ten rysunek ze zbioru Karla Bacha pokazywał, jak dzieło to prezentowało się niegdyś właśnie w prezbiterium wrocławskiej katedry.
Cały czas podziwiam taką bardzo chirurgiczną wręcz precyzję.
Ta precyzja miała właśnie oddać najdrobniejsze detale, nie tylko architektury, ale również i delikatnych form rzeźbiarskich. I to właśnie ta precyzja sprawia, że rysunki te są dla nas bezcenne. Proszę bowiem zwrócić uwagę na tą figurę świętego Jana Chrzciciela. Dziś wiemy, że figura ta jest zastąpiona kopią, oryginał znajduje się w Muzeum Archidiecezjanum. Jeśli jednak uważnie przyjrzymy się, zobaczymy, że ta figura pierwotnie była flankowana przez przedstawienia malarskie. Widzimy bowiem tutaj świętego Hieronima z lwem, czy też świętą Jadwigę. Polichromia to są dziś niezachowane, jednak dzięki temu rysunkowi widzimy, że pod tym baldachimem znajdowała się nie tylko figura, ale również malarskie przedstawienia.
Są i kamienice, a przynajmniej szczyty kamienic.
Są i szczyty kamienic wrocławskich, są również portale kościołów, jak również i rzeźby zdobiące wrocławskie domy mieszkańskie. Tutaj widzimy bardzo ciekawy rysunek. Rysunek ukazujący kapliczkę ślubową Dąbninga. Jest to jedyny rysunek z całego zbioru liczącego 191 rysunków piórkiem, w którym artysta powtórzył ten sam motyw, aby ukazać kapliczkę zarówno z przodu, jak i z tyłu. Naprzeciwko widzimy zaś renesansowe hełmy kościoła świętej Marii Magdaleny, które dziś są płasko zamknięte, ponieważ hełmy te nie zachowały się do naszych czasów. Jeśli przyjrzymy się zaś najbliższemu otoczeniu kościoła świętej Barbary, zobaczymy dawny system przeciwpożarowy, jakim były te beczki na wodę rozstawione na wozach wyposażonych w koła, które miały umożliwić szybkie przywiezienie wody do gaszenia pożarów. Jak wspominałam, Wrocław po okresie ukończenia rysunków ze zbioru Karla Bacha podlegał licznym rozbudowom, ale również i tej dyskusyjnej akcji upiększania miasta, która miała miejsce w latach 60. XIX wieku, której ofiarą padły domki altarystów otaczające kościół świętej Elżbiety. Dziś znamy te kamienice
Jaś
i Małgosia, jednak widzimy, że tych domków było znacznie więcej. Zostały jednak one wyburzone właśnie w tych latach 60. XIX wieku. Nie zachowała się również ta metalowa krata umieszczona w portalu prowadzącym na cmentarz przylegający do kościoła świętej Elżbiety. Jeśli spojrzymy z kolei na ten rysunek okładki białe z górników zobaczymy niezachowaną drewnianą zabudowę tego niezwykłego zakątku miasta, który pobudzał wyobraźnię licznych artystów. Niestety nie zachował się do naszych czasów. Jest jednak jednym z najlepszych, najciekawszych rysunków z całego zbioru.
Pokazuje trochę właśnie ten Wrocław taki zaułkowy, tak, którego my nie znamy.
On pokazuje właśnie jeden z przykładów tych nieznanych zaułków miasta, które zostały zlikwidowane właśnie w akcji rozbudowy. Jeszcze może zwróćmy uwagę na jeszcze jeden aspekt związany z samym Bachem, którym była jego kolekcja. Prywatne mieszkanie Karla Bacha, mieszczące się niegdyś w kamienicy pod Palmą, pełniło również funkcję prywatnej galerii sztuki, którą odwiedzali znani ludzie tamtych czasów, jak choćby Józef Wybicki, autor naszego hymnu narodowego. Wiemy, że artysta z zagranicznych podróży przywoził dzieła malarstw francuskich, włoskich, również niemieckich, holenderskich. I ranga tej kolekcji sprawiła, że obrazy odkupiło państwo pruskie, które zabiegało o to, aby te cenne zbiory nie uległy rozproszeniu. Dziś część dzieł, która po wojnie powróciła ze Związku Radzieckiego, znajduje się w kolekcji zbiorów malarstwa Europejskiego Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Rysunki Wrocławia wykonane z jubilerską precyzją czekają we Wrocławskim Muzeum Narodowym. Proszę sobie zarezerwować dłuższą chwilę, bo obserwacja dawnego miasta to niezwykle wciągające zajęcie. Szczególnie zaś polecam rysunek ratusza i jego okolic, o którym opowiadała Aurelia Zduńczyk. A pozostałe podcasty z cyklu Kulturalnie Pytam znajdą Państwo na stronie internetowej Wrocławskiego Muzeum Narodowego. Zapraszam. Joanna Mielewczyk.